Poniedziałek. 10 czerwca. Wpływ kultury na rodzinę. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Choć mogą być różne, rodziny są podstawowymi komórkami, z których składa się społeczeństwo, a zatem wiele różnych cech kulturowych poszczególnych społeczeństw jest bezpośrednio związanych z życiem rodzinnym. Na przykład w jednej ze starożytnych kultur sądzono, że obowiązkiem mężczyzny jest rytualne spożycie ciała zmarłych rodziców. W innej kulturze mężczyzna, który pragnął poślubić kobietę, musiał ofiarować jej ojcu wiano w postaci zasuszonych głów wojowników z wrogiego plemienia. W naszych czasach poglądy związane z dziećmi, zalotami, rozwodem, małżeństwem i rodzicami także są bardzo różne. Gdy głosimy nasze przesłanie w różnych kulturach, musimy się nauczyć, jak się do nich odnosić w sposób niedopuszczający kompromisów w kwestii naszych wierzeń, a jednocześnie nie powodujący niepotrzebnych problemów. Musimy być także świadomi tego, jakie wpływy kulturowe oddziałują na naszą rodzinę. W jaki sposób kultura wpływała na życie rodzin w poniższych przykładach? Jakich zasad możemy się nauczyć z tych przykładów? Pierwsza Księga Mojżeszowa 16:1-3. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę, było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 35:1-4. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Księga Ezdrasza 10:1-44. Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci, i cały lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą, zbierz siły i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał i zobowiązał przysięgą starszych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią. I oni przysięgli. Potem opuścił Ezdrasz dziedziniec przed świątynią Bożą i wszedł do mieszkania Johanana, syna Eliaszyba, i spędził tam noc, ale nie jadł chleba ani nie pił wody, był bowiem bardzo rozżalony z powodu wiarołomstwa tych, którzy wrócili z niewoli. Następnie ogłoszono w Judei i w Jeruzalemie wszystkim, którzy powrócili z niewoli, że mają się zgromadzić w Jeruzalemie, kto zaś w ciągu 3 dni się nie zjawi zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego całe mienie zostanie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli. Zgromadzili się zatem w ciągu 3 dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, A było to 20 dnia 9 miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich: Wy popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: Tak jest. Jak powiedziałeś, tak postąpimy. Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze. Nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy. Niechże nasi naczelnicy zastąpią całe zgromadzenie i niech każdy, kto w naszych miastach pojąłby kobietę obcoplemienną za żonę, w określonym czasie zjawi się wraz ze starszymi odnośnego miasta i sędziami, abyśmy odwrócili od siebie srogi gniew naszego Boga z powodu tej sprawy. Tylko Jonatan, syn Asachela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a poparli ich Meszulam i Lewita Szabbetaj. Natomiast uczynili to ci, którzy powrócili z niewoli, i Ezdrasz, kapłan, dobrał sobie naczelników poszczególnych rodów, imiennie dla każdego rodu. Zasiedli oni, aby zbadać tę sprawę pierwszego dnia 10 miesiąca i załatwili sprawę wszystkich mężczyzn, którzy pojęli za żony obcoplemienne kobiety, w czasie do pierwszego dnia 1 miesiąca. Stwierdzono, że spośród kapłanów pojęli za żony obcoplemienne kobiety następujący: synów Jeszui, syna Josadaka i jego braci, Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. Ci zobowiązali się odprawić swoje żony, a ich ofiarę na odkupienie win stanowił baran. Wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci. Pierwsza Księga Królewska 11:1. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki. Nikt z nas nie żyje w pustce. My wszyscy i nasze rodziny jesteśmy pod wpływem kultury, w której żyjemy. Nasza odpowiedzialność jako chrześcijan polega na tym, byśmy żyjąc w ramach danej kultury najlepiej, jak potrafimy, dochowywali wierności zasadom wiary, a jednocześnie unikali konfliktów, o ile to możliwe. Jakie zjawiska w twojej kulturze pomagają w życiu rodzinnym zgodnym z biblijnymi zasadami? Jakie rzeczy są takiemu życiu przeciwne? Jak możesz dostosować swoją wiarę do swojej kultury, nie pozwalając na kompromis w sprawach zasadniczych?